sprzedałem mieszkanie w Hiszpanii i zaraz po tym odetchnąłem. Czyli krótka historia o tym, dlaczego już nie inwestuję w Hiszpanii. Kilka lat temu doszedłem do wniosku, że 100 mieszkań na wynajem w Polsce wystarczy. I zacząłem szukać kolejnego rynku, żeby dywersyfikować kapitał. Mam już mieszkania w różnych krajach, ale w Hiszpanii jeszcze nie miałem. Ale po zakupie mieszkania, po kilku latach, zrobiłem twardą analizę. Cóż, więcej argumentów było przeciw niż za Hiszpanią. Owszem, Hiszpania przywitała mnie słońcem, ale pożegnała formalnościami, komplikacjami, podatkami i kosztami. Dlatego powiedziałem dość i nie kupiłem kolejnych, a sprzedałem jedyne mieszkanie, które tam miałem. Czy to jest porażka? Nie, to lekcja, bo kupiłem jedno mieszkanie na próbę. Czyli to jest tak trochę jak narzeczeństwo, które nie zakończyło się sukcesem. Ale lepiej wcześniej niż za późno. Największym błędem jest myślenie, że formalności skończą się w chwili zakupu. Ale uwierz mi, nie skończą się. Ale one dopiero się tam wtedy zaczną. Kupujesz mieszkanie i okazuje się, że musisz tam wszystko raportować. Do tego dochodzi ciągła papierologia, aktualizacja, deklaracje, nowe interpretacje, nowe przepisy. Tak szczerze, jedno mieszkanie w Hiszpanii generowało więcej mojej pracy i zaangażowania niż 100 mieszkań w Polsce. Do tego każde miasto w Hiszpanii też inaczej interpretuje przepisy. Jeżeli masz mieszkanie w jednej części Hiszpanii, nie możesz być pewny, że prawo w drugiej części Hiszpanii będzie działało tak samo. Zamiast cieszyć się z pasywnego najmu, musisz się cały czas zastanawiać, czy wszystko robisz ok. Ja mimo tego, że miałem konto w banku jako Europejczyk w Hiszpanii, to co jakiś czas dostawałem z banku pisma z obowiązkiem wytłumaczenia się z moich dochodów, które to zresztą nie wpływały dodatkowe dochody na konto w Hiszpanii, ale musiałem udowadniać, ile zarabiam, skąd mam pieniądze, pod groźbą, że zamkną mi konto. Dajcie znać, czy spotkaliście się z tym w Polsce, bo w przypadku spółek, okej, zdarzało mi się, że banki żądały pewnych wyjaśnień i tak dalej, natomiast przy prywatnym koncie, kiedy ja nie tworzyłem tam obrotów, żadnych obrotów, ja czułem się tam pod jakimś policyjnym, gestapowskim nadzorem. I miałem wrażenie, że ten bank nie chce, żebym miał tam konto. Podatki, czyli państwo zawsze będzie twoim wspólnikiem w Hiszpanii. I niezależnie od tego, czy ty naprawdę na tym zarobiłeś. Bo najem krótkoterminowy jest najczęściej opodatkowany VAT-em. System po prostu widzi to jako działalność hotelową. Do tego dochodzi podatek dochodowy od najmu. I dodatkowo różne zasady dla rezydentów i nierezydentów. I możliwości odliczeń są dosyć ograniczone. I co ciekawe, hiszpański system przewiduje podatek, nawet jeżeli twoje mieszkanie nie jest wynajęte, po prostu stoi puste. I w praktyce wygląda to tak, że inny podatek płacisz, kiedy mieszkanie jest wynajęte, a inny, kiedy jest niewynajęte. I za każdy dzień masz inny podatek. No i jak ja słyszę coś takiego, to od razu czuję jedno, śmierdzi robotą. Państwo, słuchajcie, nie dzieli się z tobą ryzykiem, dzieli z tobą przychód. Ty angażujesz kapitał, swój czas, a państwo nie angażuje niczego, a dzieli się z tobą większość dla niego, część dla ciebie. Licencje i zgody. W Hiszpanii problem nie zaczyna się od tego, czy się opłaca, tylko od tego, czy masz w ogóle licencję. Nawet jeżeli masz tą licencję, to ona może wygasnąć, mogą ci ją zabrać, może się nie przedłużyć, no, a najczęściej po prostu jej nie dostaniesz. I zaczynamy od tego, że czy twoje mieszkanie w ogóle może być wynajęte na krótki termin, bo samo kupno nie daje prawa do najmu turystycznego. Potrzebny jest wpis do regionalnego rejestru, spełnienie lokalnych przepisów, a brak zgodności oznacza realne konsekwencje, na przykład kary, wykreślenie ogłoszenia i wykreślenie z rejestru. Do tego dochodzi prawo wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli mają odpowiednią większość, mogą zablokować najem krótkoterminowy. Nieważne, kiedy kupiłeś mieszkanie, to działa także wstecz. Tak nie wygląda klasyczny wolny rynek. Więc tutaj ewidentnie twoje dochody nie zależą tylko od popytu, ale też od decyzji administracyjnych i uchwał. No dobra, to przejdźmy do systemu bankowego. Hiszpania, no na pierwszy rzut oka wygląda nowocześnie, dopóki nie zaczniesz pracować z bankami. Dla inwestora zagranicznego to jest bardzo, bardzo trudne. Wiele spraw wymaga obecności osobistej. Mam jedno skąd na pół z kolegą i żeby je zamknąć, musimy być razem osobiście, złożyć podpisy w tym samym momencie, bo nie ma opcji internetowej, nie ma opcji przez system, nie ma opcji pisemnej nawet. Ale tak samo otwarcie konta, zmiany danych, pełnomocnictwa musi się zrobić osobiście. Ja nie znam wszystkich banków i wszystkich procedur, natomiast mówię wam o tym, co mnie spotkało, jak ja na to patrzę. Może gdzieś indziej jest trochę lepiej, tak, ale wieje tam naprawdę mocną komuną. Pamiętajcie, że język angielski nie jest wszędzie mile widziany i mi się zdarzyło nawet w Barcelonie, w centrum miasta, w turystycznej knajpie, że kelner nie wiedział po angielsku, co to jest tea. Podobno przy większych transakcjach banki potrafią wstrzymywać transakcje, dopóki nie wyjaśnisz, skąd one są, mimo tego, że to może być jasny przychód ze sprzedaży nieruchomości. Na przykład w moim przypadku, ja zaraz po sprzedaży mojej nieruchomości chciałem pieniądze przelać w euro na konto w Polsce w euro i dostałem powiadomienie, że tak, możesz sobie je przelać, ale to będzie kosztowało 1000 euro za jednorazowy przelew internetowy. Więc pomyślałem sobie, no dużo. Parę tysięcy złotych za przelew, więc, ale znalazłem furtkę, że między 20 a 30 tysięcy euro dziennie przelewając na moje konto będzie to bez prowizji. I oczywiście drugiego dnia dostałem telefon z banku i zapytałem, dlaczego te pieniądze przelewam i czy przypadkiem nie chcę zainwestować w jakieś produkty inwestycyjne banku w Hiszpanii. Powiedziałem, że nie, absolutnie. Bałem się, że mi zablokują te środki, natomiast nie zablokowali mi. i po 20-30 tysięcy dziennie wypłaciłem sobie te środki bez żadnej prowizji. W banku w Hiszpanii dalej możecie się spotkać z czekami papierowymi, ze zdrapkami. Aplikacja na telefon, można powiedzieć, jest tak zabezpieczona, że nic nie zabezpiecza i tak naprawdę wyświetla ci się kod, który wpisujesz, więc jak miałbyś oprogramowanie złośliwe wirusa, to on by zobaczył ten kod i by sobie go wpisał, więc to jest żadne zabezpieczenie. Nie wisienka na torcie, bank, którym wypłacamy pieniądze, pracuje tylko do 14. Nie zrozumcie mi źle, Hiszpania nie jest złym kierunkiem na wakacje, żeby wypocząć. To jest super, jest ciepło, są ludzie bardzo przyjaźni, super kuchnia, też są fajne miejsca. Natomiast inwestycyjnie, porównując to do Polski albo do innych krajów, które miałem okazję inwestować, no wypada na nim blado. Ale dopiero to widzisz, kiedy tak naprawdę zgaśnie światło, kiedy będziesz tam. To jest tak samo jak miesiąc miodowy. Jedziesz na wakacje, słońce świeci, jest cudownie. Ale już jak masz mieszkanie i jak już zaczynają się te wszystkie schody, to już przestaje być miło. Jeżeli chodzi o rynek inwestycyjny, to Hiszpania przestała spełniać moje kryteria. I kupiłem to mieszkanie na próbę i tej próby Hiszpania nie przetrwała. Pamiętajcie, że to jest dalej Unia Europejska. Ten sam kierunek regulacji, może jeszcze bardziej jest przeregulowane. Ta sama filozofia, to samo podejście. Więc jeżeli ktoś chce dywersyfikować kapitał, to najlepiej jest to robić poza Unią Europejską. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce kupić sobie mieszkanie, do którego przyjedzie raz w roku, nawet na tydzień, czy nawet na dwa tygodnie, to po prostu to się może nie opłacać, tak? Jeżeli ktoś ma duże nadwyżki kapitału i nie wie, co z nimi zrobić i po prostu chce mieć, żeby mieć, no to okej. Ale jeżeli myśli o tym, że to będzie dobra inwestycja, to ja uważam, że lepiej te pieniądze zainwestować nawet w Polsce, czy nawet w innym kraju, za chwilę powiem, w którym lepiej, to lepiej zainwestować te pieniądze, żeby to pracowało cały rok i z pieniędzy, które będą przynosiły te nieruchomości, które pracują cały rok, zapłacić sobie za wynajem mieszkania, które ktoś źle zainwestował i musi je wynająć i wynajmuje je często za ułamek ceny. Dla mnie kierunkiem, w którym ja patrzę najszerzej, jest Dubaj. Jest przejrzysty, transparentny, jest bardzo duża płynność. W tamtym roku było niecałe 200 tysięcy transakcji w samym mieście Dubaj, więc płynność tego rynku jest ogromna. Transparentność jest duża. Ceny z aktów notarialnych dostępnych dzień po zakupie, czyli możesz sobie sprawdzić, za ile zostało wynajęte i sprzedane. Wszystko widać. Dodatkowo brak podatku dochodowego, co powoduje, że praca ludzi, którzy tam pracują, jest tańsza dla Ciebie. Jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to ona może być jest wyższa niż w Hiszpanii i jest podobna do takich jak w Polsce. Tam nie ma kosmosu, jeżeli chodzi o zarobki, natomiast jest stabilność najmu, że miasto się rozwija, jest dużo lepszy standard budynków i te budynki są wyższe, ładniejsze i miasto ma większą perspektywę, uważam. I przede wszystkim jest też bezpiecznie. Jak pojechałem w tym roku do Marbei, bo myślałem sobie, okej, przeproszę się z Hiszpanią, zobaczę tę Marbeję, gdzie wiele osób jeździ, wiele osób mówi, że jest fajnie, ładnie, są fajne domy, wille, samochody, mnóstwo świetnych ludzi. Natomiast ja byłem tam akurat w marcu, pogoda mnie nie przywitała, cały tydzień padało, po czym dostałem parę takich informacji od znajomych, którzy tam mieszkają, że słuchaj, uważaj na zegarek, bo z takim zegarkiem jak twój nie powinieneś wychodzić do centrum. I jeszcze usłyszałem wiele historii od kolegów, którzy handlują samochodami, że samochody luksusowe bardzo często kradną i wywożą je za chwilę do Afryki. Więc ja nie poczułem się tam komfortowo i bezpiecznie, tak samo jak czułem się w Dubaju. Jeżeli chcesz inwestować tak jak ja, dołącz do tripów w Dubaju i wejdź na stronę danielsiwiec.pl/na Dubaj.